Moi kochani, chciałbym też przypomnieć, 2 tygodnie temu mieliśmy Dzień Zielonych Świąt, kiedy wszyscy staliśmy przed Panem, wspominaliśmy to wydarzenie, kiedy Duch Święty został zesłany, ale powiem Wam szczerze, że ja nie lubię żyć przeszłością, nie lubię żyć tradycją, historiami, lubię żyć teraźniejszością. Ja nie chciałbym wspominać mocy Ducha Świętego, która objawiała się kiedyś, ja chcę doświadczać moc Ducha Świętego objawiającą się dzisiaj. I kiedy modliliśmy się, otrzymałem obraz, dzieliłem się z tym i będę przypominał, bo nie zawsze mam tak wyraźne przed sobą obrazy w czasie modlitwy. Pamiętacie, zobaczyłem anioła, tego pięknego w lśnianych szacie anioła, który miał wielką księgę i kolejną stronę tej księgi przewracał i mogłem zobaczyć kątem oka napis na tej nowej karcie, nowy rozdział. I zobaczyłem wtedy też przeciwnika Bożego, diabła, ducha, który próbował zatrzymać, aby ten nowy rozdział się nie rozpoczął. I Pan Bóg dał mi wtedy zrozumienie tej wizji, którym się podzieliłem, że ta księga jest to nasz Kościół. Ten nowy rozdział to jest Boża wola dla naszego zboru, ale jest diabeł, który chce się przeciwstawić temu i chce pozostać w starych rzeczach. On nie chce, żebyś wchodził w nowe rzeczy. On pragnie, abyś cały czas tkwił w przeszłości. Słowo Boże uczy nas, żebyśmy nie oglądali się wstecz. Nawet jeżeli patrzymy i są tam rzeczy dobre, mamy patrzeć na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tego, który idzie przed nami, którego ślady powinniśmy oglądać i tymi śladami kroczyć. Wiecie, nawet nie mówiliśmy, że mieliśmy pewną serię wykładów, ale jeżeli uważnie słuchacie kazań, które są w tym miejscu, zauważyliście na pewno, że kilka tygodni temu siostra Ewa Martyneczko mówiła nam na temat patrzenia, na temat wzroku. Pamiętacie główny fragment Bożego Słowa, o który ona oparła to zwiastowanie? Był to fragment, który mówi, Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, a Bóg patrzy na serce. I modliliśmy się, żeby Pan Bóg otworzył nam oczy, żebyśmy byli lepiej widzącymi rzeczy duchowe, które Pan Bóg pragnie czynić w naszym życiu. Choćby, żebyśmy lepiej widzieli Jego ślady i mogli iść Jego śladami. Po tym kazaniu ja miałem kazanie na temat mocy wypowiadanych słów. A więc z oczu przeszliśmy na usta. Wypowiadane słowa mają moc. I ja bardzo proszę, jeżeli z czym się nie zgadzacie, nie szemrajcie na nabożeństwie, bo przeszkadzacie ludziom, którzy siedzą. Jeżeli ktoś chce coś mi powiedzieć, niech przyjdzie i powie. A nie gdzieś szemramy i przeszkadzamy. Być może z powodu takiego szemrania mamy przypływ i odpływ ludzi, bo oni słyszą to, co tutaj się dzieje. A więc pamiętajmy, moc jest w wypowiadanych słowach. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby z tych słów płynęło błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Przekleństwo niszczy, błogosławieństwo buduje. Następnie siostra Ewa znów miała ostatnie kazanie. Powiedziałem do niej później, że jestem fanem kazań, które ona głosi, bo naprawdę są bogate i jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że takiego sługę Bożego mamy, jakim jest nasza siostra. Nawet siostra Ania Bulisza, kiedy wracaliśmy w niedzielę, mówiła, jakie to kazanie wywarło wpływ na nią. A o jakiej części ona mówiła naszego ciała? O uszach, o słuchaniu. Wiara przychodzi ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże. I piękną rzecz Ewa powiedziała o tym, że słuchanie Bożego Słowa, nie bójmy się ciszy. Wiecie, to był cudowny tydzień. Ja więcej czasu przebywałem w tym pomieszczeniu niż w domu. Szczególnie wczoraj chodziłem po tym miejscu. Miałem włączone uwielbienie i chwaliłem Pana Boga. Uwielbiałem Pana Boga, ale też wsłuchiwałem się w to, co On do mnie mówi. Dzisiaj przejdziemy do kolejnej części. To są nasze ręce. a ręce mówią o naszych czynach. Kazanie zatytułowałem "Czyńcie tak, jak On czynił". Ewangelia Mateusza kończy się nakazem misyjnym, który rozpoczyna się słowami "Idźcie i czyńcie". I z Ewangelii przechodzimy do Księgi Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich, której pierwotna nazwa to Księga Czynów, dokładnie pierwotna nazwa Księgi Dziejów Apostolskich to czyny, później czyny apostołów, następnie dzieje apostolskie. Pierwotna nazwa tej księgi to Księga Czynów. Opisuje czyny dokonania mężów Bożych w pierwszym kościele. Widzimy życie i służbę apostołów, szczególnie apostoła Piotra, Pawła, Barnaby, Sylasa, ale mamy też inne osoby jak diakon Filip, który później staje się ewangelistą głoszącym w Samarii i doprowadzającym, że to słowo głoszone zmienia bieg życia tego miasta. Przyniosłem ze sobą kilka książek. Są one niezwykłe. Niezwykłe, bo opisują życie i czyny współczesnych mężów Bożych. Są to biografie. Te biografie, historie życia i czynów ludzi wiary są przedłużeniem Księgi Dziejów Apostolskich. Posłuchajcie, Księga Dziejów Apostolskich to jest cała księga. Jest to 40 stron, a więc 20 kartek. Księga Dziejów Apostolskich nie ma tak naprawdę zakończenia. Ona bardzo dziwnie, wszyscy bibliści są zgodni, że czytając Księgę Dziejów Apostolskich, kiedy czytamy koniec, to tak jakby ona była przerwana, jakby była niedokończona. Ona kończy się takimi słowami. Paweł przebywał w Rzymie przez całe 2 lata, mieszkał w wynajętym przez siebie mieszkaniu, przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie z odwagą nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. Koniec. Dlaczego? Dlatego, że Księga Dziejów Apostolskich, ona cały czas jest pisana. My jesteśmy kontynuacją tej księgi. To jest kontynuacja tej księgi. Kim są ci ludzie, którzy są opisani w tych księgach? Na przykład George Miller, który w wielkim kryzysie założył mnóstwo sierocińców dla dzieci bezdomnych. Fantastyczny mąż wiary. Ja widzę tutaj historię, kiedy Pan Jezus bierze chleb, łamie, daje uczniom, uczniowie siedzącym i oto z 2 bochenków nakarmiona jest grupa 5000 ludzi. George Miller, naśladowca Jezusa Chrystusa, kiedy razem z dziećmi, grupą kilkudziesięciu, 80, prawie 100 dzieci tam było, siedzieli przy rozstawionych stołach. Dzieci szybko położyły talerzyki, jakieś łyżki. Problem polegał na tym, że tego dnia nie było nic do jedzenia. Nic w magazynie nie było do jedzenia. I wtedy jedno z dzieci powstało i zaczęło się modlić. Ojcze, Ty jesteś naszym kochającym Ojcem, Bogiem wszelkiego zaopatrzenia. Nie zdążył się modlić, a mleczarz zapukał do drzwi i powiedział, przywiozłem wam mleko. A za chwilę zapukał piekarz i przywiózł mnóstwo chleba. Dzieci te tego dnia jadły do syta. Kogo to? O, mój ulubiony, David Livingstone. Kiedy byłem w Zambii, na granicy z Zimbabwe, tam jest ten piękny wodospad Wiktoria. Jest małe miasteczko nazwane jego imieniem, miasteczko Livingstone. Tam również Livingstone został pochowany. Był to człowiek, który narażał swoje życie, ciężko chorował, aby na kontynencie afrykańskim głoszona była Ewangelia. Był on lekarzem z zawodu, ale poświęcił swój zawód, żeby jechać i głosić Ewangelię. Najnowsze wydanie Boży Generałowie. Tu jest zapis kolejnego męża Bożego, który jest tak bliski mojemu sercu. Tak bliski, że muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywał. Jezus Chrystus. Już tak. William i Katharine Bott. Założyciele Armii Zbawienia, która przez świat była wygwizdywana, okpiwana. Nawet jeżeli jesteś fanem westernów, szczególnie z lat 70., to pamiętasz, to te dewotki takie w czarnych strojach, które przeciwko wszystkiemu protestowały. Bo tak próbowano pokazać tych mężów bożych. William i Katharine Bott, małżeństwo, które pracowało z ludźmi najbardziej potrzebującymi. Alkoholicy, ludzie bezdomni. Nieprawdopodobną pracę wykonali. Fantastyczna historia współczesnego człowieka. Kto nie słyszał o bracie Junie? Wiecie, nawet nigdy nie zastanawiałem się, jak on się do końca nazywa, bo po prostu mówimy brat Jun. To jest ten człowiek, który w Chinach był prześladowany z powodu chrześcijaństwa, a dziś Ewangelię niesie wielu, wielu ludziom. Sławni i nieznani. Hrabia Zinzendorf. To powinno nam bliżej być, bo jest to związane z Europą. Który i chronił prześladowany Kościół, ale w pewnym momencie był niesamowicie zaangażowany w dzieło misyjne. Gdybym miał wziąć wszystkie biografie, które zostały wydane na temat wszystkich bożych generałów, mężów bożych, to prawdopodobnie tutaj nie starczyłoby wszędzie miejsca. Jest tak wiele fantastycznych świadectw. Nie tych, którzy siedzieli w ławkach i dyskutowali między sobą, ale tych, którzy czynili. Po czynach zostaniecie rozpoznani, a nie po słowach, które mówicie. To wasze czyny są tym, co buduje księgę twojego życia. Są to kolejni bohaterowie wiary, których możemy dołączyć do tych opisanych w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział. Pamiętajmy, że czyny są owocem, rezultatem wiary. Dzisiaj już Adam odwoływał się do tego słowa. List Jakuba mówi, wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. Ja zauważam, że my jako chrześcijanie jesteśmy bardziej skupieni na tym, czego nie należy robić, niż to, co należy robić. Bo wiesz, bo u mnie wszystko w porządku, ja nie piję, nie kradnę, ja chodzę co niedzielę do kościoła, jeszcze parę złotych daję. Och, biografię napiszemy swojego życia. To naprawdę jest szlachetne. Tylko te biografie nie mówią o tym, czego ci ludzie nie robili. Te biografie mówią o ich czynach. Ręce mówią o naszych czynach. Bądźcie wykonawcami słowa, mówi list Jakuba. Co czytamy? Wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, i teraz niesamowita kontrowersja. Uwaga, to mówi Boże Słowo, wszystkie przekłady tak samo tłumaczą. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Nie wydaje się wam, że jest to kontrowersyjne? Wiecie, że Martin Luther uznał ten list jako mało istotny z powodu tych słów? A to tylko dlatego, że do końca nie zrozumiano tego przesłania. Powiedzcie mi, czy chrzest zbawia, czy nie? Chrzest zbawia? Jeżeli mówicie, że nie, to wersetem Bożego Słowa udowodnię wam, że nie macie racji. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Budowano wówczas arkę, w której nieliczni, to jest 8 osób, zostało dla ocalenia przeprowadzonych przez wodę. Uwaga! Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. A więc zbawia czy nie zbawia? Uczynki zbawiają czy nie zbawiają? Musimy dobrze zrozumieć cały kontekst Bożego Słowa. Oczywiście, że zbawieni jesteśmy przez wiarę, z łaski, Boży to dar, nie z uczynków, aby kto się nie chlubił, lecz powołani zostaliśmy do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Bo co mówi Jakub na temat uczynków? Mówi tak. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. I teraz jest pytanie, czy jesteś martwy, czy jesteś żywy w wierze? Żywy w wierze człowiek to jest człowiek czynów. Wiara bez uczynków, bez działania, bez czynów jest martwa. Tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak wiara jest martwa bez uczynków. Więc jeżeli mówisz, jestem nowonarodzony, świadectwem twojego nowonarodzenia są twoje czyny, a nie wyznanie. Nie to, co wewnątrz nosisz, ale to, co na zewnątrz robisz. I proszę, przestań mówić, no tak, ja robię, nie piję, nie palę, a więc znów mówisz, że nie robisz. Nie skupiaj się na tym, czego nie robisz, ale zacznij się skupiać na tym, co robisz. Bla, 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 bla. Również to jest związane z chrztem. Dokładnie, czy chrzest zbawia? Nie. Ale chrzest jest wyrażeniem naszej wiary. Kto uwierzy i ochrzci się, ten będzie zbawiony. Jak mogę zobaczyć wiarę w akcie chrztu? Jak mogę zobaczyć wiarę w akcie moich czynów? Dlaczego uczynki nie są elementem zbawiającym? Bo w takim razie łotr na krzyżu nie miałby szans wejść do nieba. Dlaczego? Dlatego, że on nie miał możliwości dokonać żadnego uczynku. On wszedł do nieba przez wiarę, ale kiedy ty masz tę możliwość, nie zasłonisz się historią łotra. Chrzest nie zbawia, Łot przecież nie został ochrzczony, a wszedł do nieba. Bo został usprawiedliwiony na podstawie wiary, ale kiedy ty uwierzyłeś, masz się ochrzcić, ty nie jesteś w sytuacji łotra, umierający na łożu śmierci, kiedy przyjmujesz Jezusa. Kto przyjmie Jezusa i ochrzci się, ten będzie zbawiony. Dlatego Słowo Boże bardzo mocno nam pokazuje, co jest wyrażeniem naszej wiary. Wiara objawia się w naszych uczynkach. Jakie czyny Królestwa Bożego są zapisane w biografii gościa, który nazywa się Marek Tomczyński? Tak, każdy z nas pisze książkę, którą w pewnym momencie Pan Bóg otworzy i przeczyta. Pamiętacie, kiedy 12 lat temu przyjechaliśmy do waszego kościoła? Wtedy jedną rzecz, którą chciałem bardzo zrobić, to wziąć zbór do Janowic, abyśmy tam wspólnie mieli nabożeństwo. Może to wyglądało tak, że ja zabrałem was do Janowic, żeby się pochwalić tym, co tam robiłem. Nie, mi nie chodziło o to, żeby się pochwalić. Mi chodziło o to, żebyście zobaczyli, kim jest człowiek, który przyjechał, by prowadzić ten zbór. Że to nie jest facet, tylko fajno głosi Boże Słowo. Ale za którym idzie praca? Który wykonał dzieło Boże? Nie chciałem pokazać wam słów, chciałem pokazać wam rzeczy, które zostały dokonane. Księga czynów. Wiecie, że kiedyś księga uczynków zostanie otwartej. Każdy zostanie osądzony na podstawie swoich uczynków. Ja zawsze myślałem, że czyny, a uczynki to jest coś innego. A okazuje się, że czyny i uczynki to jest dokładnie to samo. I teraz, moi kochani, chciałbym, żebyście otworzyli swoje Biblię. Tyle razy prosiłem was, żebyście brali ze sobą Biblię, że już naprawdę przykro, kiedy ktoś nie ma Biblii ze sobą. To znaczy słuchacie, ale nie robicie. Dzisiaj chcę być troszeczkę surowszy, dlatego że myślę, że fajną rzeczą jest, kiedy się głaskamy, ale to nie jest tak, że tylko na tym nasze życie chrześcijańskie ma polegać. A więc otwórzmy nasze Biblię. I chciałbym przypowieść pewną przeczytać, a właściwie tak, przypowieść i wydarzenie, które jest przed nami. To wszystko jest zapisane w jednym ciągu. Jest to przypowieść o talentach. Wiecie, mam zapisane wersety, nie zapisałem rozdziału. Ale będę czytał od 14. Posłuchajmy Bożego Słowa. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości, potem wyjechał. Czy widzicie w tym Pana Jezusa? Tak. Pan Jezus jest tym, który przyszedł na świat. Powiedział, nie zostawię was sierotami. Otrzymacie Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Otrzymacie największy talent, dar Ducha Świętego. I wtedy co się stało? Wtedy poszedł do nieba, zasiadł na prawicy Ojca, ale zapowiedział, że przyjdzie dzień, kiedy wróci z powrotem. Posłuchajmy tej historii. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości, potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalszych 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Pan Jezus wraca. Co robi? Wzywa służących do rozliczeń. Tak, musiałem sobie odpowiedzieć. Panie, to znaczy, że kiedy Ty przyjdziesz, Ty wezwiesz mnie, żebym ja się rozliczył? O tak! I dokładnie to dotyczy Twojego życia, każdego z was, nowonarodzone dzieci Boże. Pan Jezus przyjdzie i każdego z nas rozliczy. Ja nie chcę o tym słuchać. Jeżeli tak myślisz, doskonale Cię rozumiem. Ja chcę rozliczać, a nie być rozliczanym. Prawda? Chciałbyś rozliczać. Chciałbyś rozliczać. Ale przyjdzie dzień, gdzie będziesz rozliczony. I co mówi Boże Słowo? Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swego pana. Uwaga! Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Tak, już minęło 2000 lat. Po dłuższym czasie. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5. I oznajmił, panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to, wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma, wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty, zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział, Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzieś nie posiał, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Uwaga, a nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nieużytecznego sługę wrzućcie na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I czytamy dalej. Pan Jezus mówi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym, co po prawej stronie. Wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. I dalej Pan Jezus mówi, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odoglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedyż to widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie, zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Oto ten dzień się zbliża. Gdzie stanę przed Panem i będę musiał zdać sprawę nie z tego, co mówiłem do was, ale z tego, co robiłem. Żyjemy dzisiaj w świecie słów. Coraz bardziej te słowa ranią. Coraz więcej jest hejtu, krytyki, negacji. Ciężko jest żyć w takim świecie, ale Bóg uznał, że jesteśmy godni, aby w tym świecie Jego Królestwo reprezentować. I pewnego dnia, czy się podoba, czy nie podoba, czy jesteś ochrzczony, czy nie jesteś ochrzczony, czy jesteś wierzący, niewierzący, każdy z nas będzie musiał stanąć przed Panem Bogiem. Ja wiem, że my wierzący tak uciekamy przed tym stanięciem przed Panem na zasadzie ze śmierci do żywota i tak wiecie, ach, nas to nie dotyczy. Dotyczy. Nie twórzmy takich łatwych teologii. Czytamy dalej. Następnie powie tym po lewej stronie. Odejdźcie ode mnie, i bardzo mocne słowo, ja bym nigdy takiego słowa nie użył. Odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. To mówi Ewangelia. To są słowa wypowiedziane przez samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus tutaj mówi w liczbie mnogiej. Nie zrobiliście, nie zrobiliście. I tak pomyślałem sobie: Panie Boże, chyba wiem, jak rozwiązać ten problem, kiedy tych rzeczy nie robię. Wiecie, podepnę się pod kogoś, kto to robi. Siostra Ania, o której dzisiaj wspomniałem, jest pracownikiem socjalnym w naszym mieście, ale jest też osobą, która ma niesamowite serce dla osób najbardziej potrzebujących pomocy. Wielokrotnie siostra Hania robiła kanapki w swoim domu, szła pod sklep i tam rozdawała tym ludziom. Pan Jezus mówi: byłem głodny, nakarmiliście mnie. To wiesz, Aniu, jak staniesz przed Panem, to weź mnie ze sobą. Wiecie, cały problem polega na tym, że nie będziesz mógł nikogo wziąć ze sobą. Nie będziesz mógł się podpiąć. Nie będę mógł pod siostrę Anię się podpiąć. Każdy z nas, mówi Boże Słowo, każdy z nas zda sprawę za samego siebie. Nie martw się. Nie będziesz musiał odpowiadać za moje życie. I ja nie muszę się martwić, że będę odpowiadał za Twoje życie. Każdy z nas zda sprawę za siebie. Moi kochani, biografia, historia niesamowitych ludzi, którzy byli zawsze dla mnie niesamowitą inspiracją. Kiedy pierwszy raz trafiłem do kościoła, był to kościół zielonoświątkowy w Bydgoszczy, byłem poruszony atmosferą, która była w tym kościele. Uwielbienie niewiele się różniło od tego, które mamy po 38 latach. Może inne pieśni. Wtedy hitami był: dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Wznoszę ręce me wzwyż, błogosławić Cię chcę. Chociaż była grupa ludzi starszych, oni dziś już są w wieczności. Im się bardzo te pieśni nie podobały, bo uważali, że one są za bardzo współczesne. Historie się powtarzają. To nie jest ważne. Ale od samego początku w jedną rzecz miałem w sercu. Ja nie chcę tylko wierzyć. Ja chcę czynić. Nie chcę być tylko tym, który odwiedza kościół na niedzielne nabożeństwo. Dziękuję Panu Bogu, że udało mi się to przekazać naszym dzieciom. Dzisiaj nasza córka jest razem z swoim zięciem. Ona wyszła, więc mogę o niej parę słów powiedzieć. Tak, chcę powiedzieć, Aniu, o tym, że jesteś wyjątkową osobą. Jestem wdzięczny Panu Bogu nie tylko za to, że jesteś moją córeczką i dlatego to jest takie cudowne, ale z powodu tego, co Ty robisz. Ona nie jest kaznodzieją, chociaż uważam, że miałaby bardzo wiele do powiedzenia. Ale jest osobą, która pracuje i tę pracę traktuje jak służbę. Pracuje w zakładzie leczniczo-opiekuńczym. Może czytaliście, chociaż to są regionalne takie informacje, że ten zakład w pewnym momencie został zamknięty z powodu koronawirusa. Zrobiono wszystkim badania. 5 współpracowników Ani okazało się, że mają koronawirusa. Ania nie miała, ale pierwsze to, co zadzwoniła i poprosiła o modlitwę. Wtedy przekazałem na grupę naszych liderów prośbę, żebyśmy się modlili. Zamknęli ich w tym zakładzie i nie mogła przez 8 dni wrócić do domu, do swoich dzieci ani do męża. A my walczyliśmy w modlitwie. Po krótkim czasie zrobiono tym 5 osobom badania powtórne. Okazało się, po 2 dniach powtórzono badania i okazało się, że są negatywni, to znaczy pozytywni. Przepraszam, bo zawsze jak słyszę negatywni, to mi się z czymś niewłaściwym kojarzy, ale negatywni to znaczy pozytywni. Później jeszcze powtórzono badania. Mało tego, zrobiono badania wszystkim pacjentom, tym starszym osobom, współistniejącymi chorobami, które tak naprawdę już żegnają się z życiem. Żadna z tych osób nie była chora. Ale to, co jest szczególne w życiu Ani i w tym, co ja widzę, to to, że ona jest przy tych osobach i rozmawia z nimi krótko przed ich odejściem. Jest niesamowitym ewangelistą. Ja wierzę, że te czyny są w Twojej biografii, Ania. Jestem wdzięczny za historię Twojego życia. Jestem wdzięczny za historię mojego życia, naszego starszego syna, który też jest w służbie pastorskiej i całą rodziną służy Bogu. Zresztą wczoraj u nas byli. Wiecie, u nas wczoraj było wesoło. Jeszcze nasi swaci przyjechali, Marek i Mariola Kozłowscy. Wiecie, oni prowadzili duszpasterstwo młodzieży w Kościele Zielonoświątkowym. Jak zaczęliśmy sobie wspominać te wydarzenia, kiedy zloty młodzieży. Wow! Jak Natalię Niemen, kazaliśmy na deskach spać w jakimś kampingu starym. Piszemy książkę. Chciałbym i ja Tobie zadać dziś zadanie domowe. Pomyśl w domu, weź pusty zeszyt i zacznij pisać historię Twoich dzieł dla Królestwa Bożego. Historii dzieł dokonywanych dla Królestwa Bożego. Dlatego już pojutrze rano wsiadam w samochód, aby dalej jechać i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I na koniec krótkie świadectwo. Kocham te świadectwa, muszę podzielić się z nim. To są największe. Bo wiecie, ja lubię, jak już cuda, to z tej najwyższej półki. Prawda? W Bielsko-Białej jest młody lider uwielbienia. Fantastyczny chłopak. Fantastycznie uwielbia. No, jeszcze Dawid mógłby jego paru rzeczy nauczyć, ale wspaniale to robi. I podchodzi do mnie, do nas i mówi tak. Pastorze, wiele lat temu głosiłeś w Ustroniu Boże Słowo i mój dziadek się nawrócił. Mój dziadek się nawrócił. A jeżeli dziadek, to później ojciec, a on już jest trzecim pokoleniem uwielbiających Pana Boga. Najwyższa półka. Byłem umarły, a oto żyję.